Rozważam list do Galacjan. Jeśli macie Biblię, oczekuję, że macie Biblię. A ci, którzy nie mają, to już następnym razem będą mieli Biblię. Ważne jest, żeby mieć swoją Biblię, jakiś swój notatnik. Może nie zawsze jest coś odkrywczego i coś takiego, co warto by zapisać, ale czasami wiele rzeczy można sobie zapisać. Pamiętacie, mówiliśmy, że list do Galacjan, czyli do zboru w Galacji jest napisany, gdyż zagrożona jest Ewangelia, pojawiła się fałszywa doktryna i list do Galacjan odpowiada nam, w jaki sposób człowiek zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. Dzisiaj może dla nas tutaj nie jest to jakieś szczególne odkrycie, ale wiedzmy o tym, pamiętajmy o tym, że ta prawda o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa przez wieki była zgubiona i musiało minąć wiele wieków, albo poprzez wieki niektórzy ludzie odkrywali na nowo tą biblijną prawdę. Reformacja w XVI, początku XVI wieku Marcina Lutra na nowo zwróciła uwagę na tą wielką prawdę. I ciągle człowiek powinien sobie przypominać i wiedzieć, w jaki sposób zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony. Bo jest w nas taka pokusa, aby zapracować na zbawienie, aby zasłużyć na zbawienie. I nawet my już jako Boże dzieci łapiemy się na tym, że chcemy sobie zasłużyć. Natomiast nie możesz na zbawienie zasłużyć. Zbawienie jest darmo z łaski. Oczywiście, że to zbawienie Boże, o którym mówi nam Ewangelia Jezusa Chrystusa, ono jest wyrwaniem nas ze starego życia, przeniesieniem nas do Bożego Królestwa, do życia w światłości. I to Boże wybawienie sprawia, że nasze życie ma nową jakość. Ale jest to wynik, owoc Bożego zbawienia, a nie, że my na to zbawienie zapracowujemy poprzez nasze uczynki. I właśnie, chociaż apostoł Paweł tutaj nie mówi o uczynkach jako takich, to walczy z tym myśleniem, że do ofiary Jezusa Chrystusa należałoby jeszcze coś dodać. Tą ofiarę należałoby uzupełnić, jak tutaj zwalcza tych fałszywych nauczycieli apostoł Paweł, którzy chcą do ofiary Chrystusa dołączyć zakon, przepisy prawa i chcą zmusić nawróconych pogan do Chrystusa, chcą ich zmusić, aby oni poddali się, czy też przyjęli zakon, dali się obrzezać i przestrzegali różnego rodzaju przepisy zakonu i dopiero mówią, wtedy możecie zostać zbawionymi. A apostoł Paweł pisze to, mówi i radykalnie się temu sprzeciwia. I pamiętacie, skończyłem tutaj czytając ten ostatni fragment drugiego rozdziału, gdzie on mówi tak, od 16 może wiersza, wiedząc wszak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. A więc on tutaj pisze takie dziwne słowa. Jeszcze może wiersz 18. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. I podałem wam wtedy na końcu takie trzy próby rozwiązania tego fragmentu Bożego Słowa, jak można je zrozumieć. I często, i też ja jako kaznodzieja używałem tego do zwiastowania tego typu. I to jest jeden ze sposobów, ale nie do końca oddaje to, o co Pawłowi chodziło w tym fragmencie Bożego Słowa. Otóż kiedy człowiek nawrócił się do Chrystusa, a później, kiedy w tym podążaniu za Chrystusem jest odnajdujemy, czy postrzegamy jego życie jak zwykłego grzesznika. Czy może tak być, że ktoś daje świadectwo, nawet dał się ochrzcić, ale nagle, czy po jakimś czasie patrzymy na jego życie niczym nie różni się od życia ludzi w tym świecie. Widzimy go jako grzesznika, a nie jako świętego, bo całą swoją postawą pokazuje, że on okazał się pomimo wiary, pomimo nawet wyznania Chrystusa w chrzcie, żyje jak grzesznik. Ale czy o to tutaj chodzi? Bardzo podobnie pisze Piotr w swoim drugim liście, troszeczkę inaczej, ale też na to zwraca uwagę. W drugim liście Piotra, od 18 wiersza czytamy tak, przemawiając bowiem słowami nadęt tymi a pustymi, tutaj jest mowa o innych fałszywych nauczycielach. Oni coś zupełnie innego głoszą. To, co pisze, z czym z kolei Piotr się co zwalcza, to tak zwany antynomizm. Tutaj w tym drugim liście Piotra, w liście Judy, zwalczany jest antynomizm, czyli zupełnie inna, fałszywa nauka, gnostycka nauka, która głosiła tak, skoro uwierzyłeś w Chrystusa, jesteś już święty w Chrystusie, jesteś Bożym dzieckiem i nie jest ważne, co ty robisz ze swoim ciałem, ze swoim życiem. Możesz grzeszyć, ile wlezie. Bo po prostu ty jesteś odkupiony, twój duch, a twoje ciało nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ono i tak jest grzeszne samo w sobie, tak głosiła ta nauka. A więc możesz cudzołożyć, możesz żyć byle jak i wszystko jest dobrze. A więc słuchajcie, te fałszywe nauki czy doktryny, one różnie, były różne w czasach apostolskich i to zwalcza właśnie w tym drugim liście apostoł Piotr. Ale posłuchajcie, on mówi tak, ci fałszywi nauczyciele przemawiając słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przyrządze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecują im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Więc jeżeli zaczynasz czemuś ulegać, stajesz się niewolnikiem. Bardzo podobnie apostoł Paweł w liście do Koryntian o tym mówi. Z dobrą rzeczą jest sprawdzać samego siebie. Czasami rzecz, której stajemy się niewolnikami, nie jest sama w sobie grzechem. Ale mówisz, bez tego nie mogę żyć. A jeżeli już bez tego nie możesz żyć, to jesteś tego niewolnikiem. A Bóg chce, żebyśmy chodzili w wolności. Jeśli bowiem, i dalej pisze, jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Co to jest? Bardzo podobnie moglibyśmy tutaj interpretować to, co Paweł w liście do Galacjan pisze. Jeżeli ktoś szuka usprawiedliwienia w Chrystusie, a widziany jest, czy żyje jak grzesznik, odbudowuje ten stary sposób życia, to może skończyć tak, jak pisze Piotr, że wraca z powrotem do tego błota, z którego Bóg go wyciągnął, do tych wymiocin, w których leżał. On wraca i jego stan duchowy staje się gorszy niż poprzedni. Ale czy rzeczywiście o to Pawłowi chodziło w tym... Nie. Jeszcze może jedno miejsce, które jest porównywalne do tego, to jest list do Rzymian, 7 rozdział, on tu nawet jest zaznaczony w tym tekście. Przepraszam, 6 rozdział. Tutaj jest napisane tak, od 1 wiersza. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Bo wcześniej tam pisze, tam gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfituje. Prawda? I oni mogliby wyciągnąć złe wnioski. A więc grzeszmy więcej, żeby mieć więcej łaski. I rzeczywiście, muszę wam powiedzieć, bodajże w XVI wieku, czy troszeczkę, chyba koło XVI wieku, powstała taka sekta w Rosji, która właśnie dokładnie to głosiła. Im więcej grzeszysz, tym więcej będziesz miał łaski. A więc kolejne, Paweł mówi tak, cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Co on mówi? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim mamy żyć? A więc to, że żyjesz pod łaską, to, że jesteś usprawiedliwiony z łaski przez wiarę w Chrystusa, nie upoważnia mnie, czy nie daje mi jakiegoś takiego światła, że mogę odbudowywać stare życie. Ale ten tekst i to, ta argumentacja nie do końca jest właściwa dla tego fragmentu z listu do Galacjan. Bo Paweł mówi o innym systemie, pamiętacie? Niektórzy mówią, że tutaj chodzi w ogóle o coś innego, że chodzi o ten system uczynkowości, że kiedy odbudowujesz i znowu szukasz poprzez dobre uczynki usprawiedliwienia, to właśnie odbudowujesz to, co już wcześniej zburzyłeś, bo zaufałeś łasce Chrystusowi, nic nie mogłeś do tego dodać, a teraz na nowo chcesz budować w oparciu o uczynki swoje zbawienie. Ale pamiętacie, mówiłem jeszcze o jednym wyjaśnieniu, które jest bardziej konkretne niż samo pojęcie uczynków. Paweł mówi o czymś więcej niż uczynków. Mówi o uczynkach zakonu, o przepisach zakonu. Mówi, ten cały system zakonu i to wszystko, czym są te przepisy zakonu, są jakby tym właśnie, tym starym systemem, który na nowo oni chcą odbudować. I mówią, nie tylko generalnie o uczynkach, mówią, musicie wypełniać wszystkie przepisy zakonu, łącznie z obrzezaniem i wtedy dopiero możecie być zbawieni. A więc słuchajcie, nie wolno nam wchodzić, nawet gdyby to tak pobożnie brzmiało, no przecież zakon jest dobry i święty i te przepisy, one miały jakiś cel. I on to później właśnie w tym trzecim rozdziale wyjaśnia, jaki był cel zakonu. Generalnie podsumowując, nie próbujmy dodawać niczego do usprawiedliwienia, które mamy w Chrystusie. Nawet gdyby to tak pobożnie brzmiało, że jeszcze coś powinieneś zrobić, jeszcze w jakiś sposób się wyróżnić. I tutaj apostoł Paweł mówi, ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Jak umieramy przez zakon? Zobaczmy jeszcze raz do listu do Rzymian, do siódmego rozdziału. Zakon, co głosił zakon? Jeżeli go nie wypełnisz, on głosił dla ciebie śmierć, bo każdy, kto podlegał zakonowi, musiał go wypełnić, a jeśli łamałeś choćby jedno z przykazań, łamałeś cały zakon i podlegałeś śmierci, więcej, podlegałeś przekleństwu, a więc całemu temu spisowi przekleństw, które zawarte są w Starym Testamencie. I tutaj jest napisane, że przez zakon umarłem zakonowi. Ale to jest mało. Bo zobaczmy teraz do tego siódmego rozdziału, jak apostoł Paweł to pięknie rozwiązuje. Czyż nie wiecie, bracia, dodam siostry, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu, przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Gdy umarliśmy przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Mówi, zupełnie staliśmy się w Chrystusie inną jakością, zupełnie kimś innym, jesteśmy nowym stworzeniem. I on tutaj mówi, Paweł, ja przez zakon umarłem. A i to dalej rozwija. Zakon poprzez to, że mnie osądził, dlatego że go złamałem, skazał mnie na śmierć. Ja po prostu jestem w duchowej śmierci, nie mogę żyć. I nie byłoby dla nas nadziei w tym momencie, bo zakon nas potępił. Zakon stwierdził, złamałeś prawo, podlegasz śmierci i duchowej, i później fizycznej. Ale Paweł nie na tym kończy. Mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Słuchajcie, mówi o niesamowitej, wielkiej prawdzie. On mówi tak, nie polegajcie na swoim ciele, nie polegajcie na swojej uczynkowości. Żadną miarą nie potraficie poprzez swoje wysiłki ciała siebie usprawiedliwić. Zakon skazał mnie na śmierć. Więcej, z Chrystusem jestem skazany na śmierć. Właściwie mówi tak, podniosłem fizyczną śmierć, nie tylko duchową, nie tylko, że jest wyrok śmierci przez zakon na mnie, ale poniosłem też fizyczną śmierć. W jaki sposób? Będąc w Chrystusie. Albo inaczej, w Chrystusie poniosłem tą fizyczną śmierć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Zobaczmy jeszcze do listu do Rzymian, jak to apostoł... Może jeszcze raz wrócę do tego 7 rozdziału listu do Rzymian, wiersz 4. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu. Skoro umarłeś dla zakonu, dlaczego chcesz żyć według zakonu? Skoro zakon ciebie potępił, dlaczego ciągle chcesz żyć według zakonu? Już teraz nie żyjesz według zakonu, według prawa, ale żyjesz zupełnie innym życiem, żyjesz życiem Chrystusa. Chrystus jest w tobie, jest we mnie, pod warunkiem, że rzeczywiście upamiętaliśmy się, zaprosiliśmy Go do swojego życia, zaufaliśmy Jego odkupieniu i On nas od wewnątrz odrodził, przemienił i dał nam nowe życie. A więc umarliście przez ciało, aby teraz należeć do innego. O, dziękuję bardzo. Aby teraz należeć do innego. Do kogo teraz należymy, moi drodzy? Do tego, który został wzbudzony z martwych. Do Chrystusa, który powstał z martwych. A więc nie należy już więcej do starego życia, nie należy więcej do zakonu, należy do tego, który został wzbudzony z martwych. Posłuchajcie 6 rozdział listu do Rzymian. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Paweł mówi, jest rozwiązanie. Słuchajcie, wiara w Chrystusa i to, że uwierzyliśmy w Chrystusa, jest całkowicie wystarczająca, bo Bóg w Chrystusie dokonał całkowitego odkupienia. Jak On to zrobił? Osądził jako naszego reprezentanta na śmierć swojego Syna i nas razem z Chrystusem. Razem z Nim zostaliśmy osądzeni na śmierć według zakonu, przeklęci, potępieni, ten stary człowiek. Chrystus to wszystko poniósł i umarł na krzyżu. I wstał Chrystus do nowego życia i my jesteśmy wzbudzeni do tego życia z tym wzbudzonym Chrystusem. Do zupełnie, zupełnie nowy. A więc w ten sposób apostoł mówi, dlatego mówi, już nie ja żyję. Żyje we mnie Chrystus. I życie moje teraz jest życiem w wierze w Syna Bożego, który powstał z martwych. Słuchajcie, ta prawda jest... jest kluczowa, jeśli chodzi w ogóle o nasze życie zwycięskie z Bogiem. Dopóki będziesz starał się własnym wysiłkiem pokonać grzech, swoją własną cielesnością przemóc to, co nas pokonuje, zawsze przegrasz. A Bóg mówi nie, spójrz na krzyż, spójrz na Golgotę, spójrz na odkupienie z grzechu. Grzech nie będzie nad tobą panował, bo ten grzech został już osądzony, został już potępiony. Chrystus tego starego człowieka, który ciągle próbował się usprawiedliwiać, on już osądził i skazał na śmierć, a zostaje wzbudzony nowy człowiek. Jesteś nowym człowiekiem. I tak naprawdę Chrystus jest w tobie, a ty jesteś w Chrystusie. I dlatego możesz mieć zwycięstwo. I znowu łapiemy się na tym, że jeżeli przychodzi do jakiejś walki, próbujemy o własnych siłach, aż w pewnym momencie mówimy, ja już nie dam rady. A Bóg mówi, no nareszcie. Teraz ja mogę objawić swoją moc. I o tym zmaganiu naszym, o tej rozterce mówi Paweł w liście do Rzymian później w 7 rozdziale, że chcę czynić dobrze, a trzyma się mnie złe. Nędzny ja człowiek. On właśnie o tym mówi, bo przyłapujemy się już jako Boże dzieci, jako odkupieni, że my ciągle próbujemy o własnych siłach sobie poradzić. Ale to jest niemożliwe. Zbawienie w Chrystusie daje nam nie tylko odkupienie z grzechów, nie tylko wymazanie grzechu, ale daje nam moc do świętego życia według Boga. A jeżeli chcesz wrócić z powrotem do uczynkowości, będziesz odbudowywał stary system, z którego już zostaliśmy wykupieni. A więc apostoł Paweł mówi tutaj o wielkich rzeczach. I dlatego ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest wiara, czym jest odkupienie w Chrystusie, co Chrystus dla nas uczynił na Golgocie, oni myślą, a ty traktujesz tak lekko sobie wiarę, bo mówisz, łaska, wystarczy uwierzyć, a co z uczynkami, a co z życiem, to co ja sobie teraz mogę żyć tak, jak chcę, jak mi się podoba? Właśnie nie, bo ta żywa wiara, ta wiara i ta świadomość, że z Chrystusem stary człowiek został osądzony, ukrzyżowany i złożony do grobu i wzbudzony nowy człowiek, mówię wyraźnie, ten nowy człowiek nie ma żadnego już upodobania w grzechu. On ma upodobanie w Bogu, w Bożej sprawiedliwości. I właściwie potrzebujemy tutaj, żeby Duch Święty nam to objawił. Dlatego Paweł mówi, nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, jeżeli będę usprawiedliwiony, jeśli to i tamto, i dni, i pory, i tak dalej, czy sabat, czy niedziela. Nie, apostołowie już zadecydowali. Te 4 rzeczy, jeśli będziecie się wstrzymywać, będziecie ufać Bogu, wystarczy. Tak naprawdę my mamy odpocznienie, cały czas mamy sabat. Bo mamy odpocznienie w Jezusie Chrystusie. I tak mówili do Hebrajczyków 4 rozdział. Nie odrzucam zatem łaski Bożej i tego usprawiedliwienia, które jest w Chrystusie, bo jeśli bym w zakonie szukał, Chrystus daremnie umarł. I teraz idźmy dalej. 3 rozdział. Nierozumni Galacjanie, któż was omamie? Was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, jakiego? Ukrzyżowanego. Co ja wam zwiastowałem na początku? Zwiastowałem wam Chrystusa ukrzyżowanego. Zwiastowałem wam Ewangelię. To, że sami nie byliście zdolni do zmiany, ale Bóg to wszystko, tą całą zmianę uczynił, do której nikt z was nie jest zdolny, żaden człowiek nie jest zdolny. Po prostu musimy przyjąć łaskę. W tej łasce jest Jego moc, która daje nam tą moc do nowego życia. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czyli żyjąc według uczynków, żyjąc według nawet zakonu, żyje taki człowiek według ciała. A więc odbudowuje stary system. Chrystus mnie już wybawił od tego starego człowieka, od tego ciała. A ja znowu chcę pokazać, że ja potrafię, że ja mogę. No i później będziesz wołał i krzyczał, nędzny ja człowiek, bo nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wiecie, zepsucie w człowieku jest tak ogromne, że Bóg powiedział, nie da się tego naprawić poprzez pewne przykazania, w sensie takim, będziesz robił tego, od tego się ograniczysz i już będzie lepiej. Bóg powiedział, po prostu to nie działa, ten sposób to nie działa. Ten stary człowiek musi być uśmiercony. Nie ma dla niego żadnej zmiany, musi być śmierć. I to się dokonało dzięki Bogu, jak? W Chrystusie. Ja zostałem osądzony, ukrzyżowany wraz z Chrystusem, mój stary człowiek i pogrzebany i w chrzcie, to zostało przedstawione, ja się z tym utożsamiłem w chrzcie, z całym tym dziełem odkupienia Chrystusa i teraz żyję w nowości żywota. A więc czy przez uczynki otrzymaliście ducha, czy ze słuchania z wiarą? Aż tak nierozumni jesteście? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Słuchajcie, oni nie tylko doświadczyli ducha, mocy ducha. Ja myślę, że tutaj on mówi o kilku rzeczach. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? W tym znaczeniu tego odrodzenia z ducha, ale też wierzę tego napełnienia duchem, mocą Ducha Świętego. Bo przecież pamiętacie w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale apostoł Paweł mówi, że obietnica ducha, pełni ducha należy się wszystkim, którzy uwierzyli. Jest dana darmo, jest z łaski. A więc mówi, nie mogliście zasłużyć na Ducha Świętego, na Jego moc. To wszystko zostało wam dane w momencie, kiedy uwierzyliście w Chrystusa i później, kiedy też prosiliście o pełnię Jego ducha, to wszystko wam darowane zostało przez prostą wiarę, przez ufność, przez to, co Chrystus dla was dokonał na Golgocie i poprzez zmartwychwstanie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Bracia i siostry, mamy różnego rodzaju doznania z Bogiem, prawda? Kiedy doświadczasz Boga, to nie jest to tylko intelektualne jakieś zrozumienie jakichś rzeczy, czy nauczenie się pewnie. Masz doznania Boga. Doznania w tym znaczeniu, że doświadczasz Jego łaski, Jego mocy i ty wiesz, że to jest od Boga. Jesteś poruszony, twoje emocje, twój wewnętrzny człowiek. Mamy różnego rodzaju doznania, doświadczenia w relacji z Bogiem. Czy doświadczamy czegoś takiego? Wielokrotnie mówimy, Pan mnie pocieszył, Pan mnie podniósł, prawda? Pan mnie posilił. To doświadczamy tej realności Boga. On mówi, te wasze liczne doznania byłyby daremne w inny sposób. Ale to wszystko było waszym udziałem. Czy więcej, czy ten, który daje wam ducha, i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Wiecie, to też dla nas jest taka lekcja, że my często myślimy tak, jeżeli zgrzeszę, jeżeli upadnę, a później przyjdę do Boga i wyznam Mu mój grzech, to muszę mieć jakiś okres kwarantanny, taki okres takiego, żeby, no nie mogę prosić Boga od razu, żeby mnie pobłogosławił, czy żeby coś dobrego uczynił dla mnie, bo ja na to nie zasługuję, bo ja przed chwilą go zasmuciłem, bo ja teraz wyznałem mój grzech. Nie wiem, czy łapiecie się na tym, że myślimy tak, jeszcze nie teraz, tak za 2-3 dni to mogę już znowu Pana Boga, On też trochę może zapomni i tak dalej, mogę Go o coś poprosić. Ale nie tak działa łaska. Kiedy doświadczamy szczerej pokuty, szczerego wyznania, i On nam przebacza, to od razu możesz prosić, aby On ciebie błogosławił. Możesz mieć wiarę i ufność, że On cierpiał, On poniósł tą całą karę za twój grzech. I to tym bardziej nas tutaj, myślę, jeżeli to rozumiemy, to nam mówi, ja nie chcę Go zasmucać. Ja nie chcę lekko brać Jego łaski. Myślę, że każdy, który doświadcza, wiecie, tej łaskawości Boga, kiedy Go zasmucamy, a później wyznajemy nasz grzech i doświadczamy Jego przebaczenia przez wiarę, odbieramy Jego przebaczenie, to nikt z nas, wierzę, nie traktuje tego lekko. A wyspowiadam się, jak to dawniej bywało, nie? Teraz sobie pogrzeszę, później się wyspowiada. Teraz jest czas karnawału, a później będzie czas postu. teraz mogę hulać, mogę robić co chcieć, a później będę pościł. To jest jakieś, to nie jest w ogóle biblijne, bo czy jest taki okres, czy siaki, my mamy zawsze okres, jaki? Karnawał. Tymek wybrał karnawał. Tej radości, jeśli tak to rozumiesz, radości w Panu, tak? Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj sobie pogrzeszę, a później ten. Nie. Ja już dawno sprawę z grzechem zostawiłem, prawda? Stare życie pogrzebane, grzech zostawiony, już teraz nie jestem pod panowaniem grzechu. Więc nie, jeśli w ten sposób człowiek traktuje sprawę grzechu, ja się wyspowiadam, ja wyznam, to znaczy, że kompletnie nie rozumiesz, a może nawet w ogóle nie doświadczyłeś, czym jest nowozrodzenie. Nie doświadczyłeś łaski, nie doświadczyłeś tej realności Bożego przebaczenia. Posłuchajcie, kiedy człowiek jest dłużnikiem Boga i grozi mu kara śmierci, a Bóg mówi, jesteś wolny, daję ci życie, to chyba człowiek staje się głupcem, kiedy myśli i tak traktuje to tak lekko, nie? Przecież on zapłacił swoim życiem, abym ja był wolny. I on wcale nie powiedział przez to, no teraz sobie grzesz. Nie. Ta łaska, ta dobroć Boga jeszcze bardziej mnie motywuje i zachęca, aby daleko stronić od tego, co jest brudne i co Bogu się nie podoba. Galacjanie, doświadczyliście różnych doznań, doświadczyliście cudów, otrzymaliście Ducha Świętego, byliście tak pełni radości, szliście do swoich sąsiadów, do swoich bliskich i opowiadaliście, co Chrystus dla was uczynił. Mówiliście, że jesteście zbawieni, że idziecie do nieba i teraz w wyniku tych fałszywych nauczycieli wy straciliście tą radość, straciliście to przekonanie, bo oni zamącili wam w waszych głowach i powiedzieli, że Chrystus, Jego ofiara nie wystarczy, musicie jeszcze odbudować ten stary system zakonów i uczynków zakonu i musicie to praktykować. Inaczej mówią, ci fałszywi nauczyciele mówili, musicie stać się Żydami, poganie. Wiecie, są takie wielkie są fascynacje narodem izraelskim i niektórzy naprawdę z tym przesadzają. Jakby podkreślając, i chociaż ten naród ma wielkie znaczenie, to jednak w centrum nie jest ten naród. Jest ktoś inny z tego narodu. To jest Jezus Chrystus, który jest Zbawicielem dla Żyda i dla Greka. I dlatego też tutaj w tym trzecim rozdziale, popatrzcie, w szesnastym wierszu Paweł mówi tak, otóż obietnice dane były Abrahamowi. I potomkowi jego, pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Tutaj apostoł Paweł dokonuje ciekawego wyjaśnienia tekstów starotestamentowych. I chociaż tam jest mowa o tym, że będziesz, Bóg mówi do Abrahama, będę błogosławił ciebie i twoje potomstwo, to apostoł Paweł nie mówi tutaj o narodzie, odnosi to do tego jednego potomka, jakim jest Chrystus. I też tak to hebrajskie słowo można oddać. On to tłumaczy tym i Żydom nawróconym tam w zborach Galacji i tym poganom. A więc ta obietnica i te obietnice dane są Abrahamowi i temu potomkowi, którym jest Chrystus. I wróćmy jeszcze do tych wcześniejszych wierszy. Tu jest powiedziane tak, on mówi na przykładzie Abrahama. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Inaczej mówiąc, ty i ja jesteśmy synami Abrahama. Cofamy się jakby do korzeni, do tej pierwszej Bożej obietnicy i przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Jeszcze zakonu nie było, on dopiero nastał 430 lat później, po Abrahamie. Ale ty i ja przez wiarę w Chrystusa stajesz się prawda, tutaj tym potomstwem i tymi synami, córkami Abrahama, synami i córkami wiary Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Nie musisz stawać się Żydem. Nie musisz wracać do tego starego systemu. Jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa, stajemy się bezpośrednio synami Abrahama. Bo tam jest powiedziane w 12 i 15 rozdziale, kiedy Bóg daje obietnicę Abrahamowi, że w nim będą błogosławione narody, ale też jest napisane, że Abraham przez wiarę, kiedy uwierzył, Bóg mu zapowiedział to, że tak bardzo rozmnoży jego naród, i tam jest napisane, i uwierzył, w 15 rozdziale, uwierzył Abraham Bogu i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Prosta wiara. A więc jeżeli teraz ty i ja wierzymy w Chrystusa i to, co Chrystus dla nas uczynił, jest nam to poczytane za sprawiedliwość. Więcej, sprawiedliwość Chrystusa jest nam poczytana. Zostajemy usprawiedliwieni, czyli tak, jakbyś nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Jesteś obleczony w sprawiedliwość Chrystusa. Wiecie, niesamowite są to rzeczy. Jakby do końca sobie tego nie uzmysławiamy. A więc, tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Jeśli wierzysz. I dalej, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Nie ma życia. Wracając do zakonu, do uczynków, do tych przepisów, nie ma życia. Przeklęty. Moi drodzy, to jest ciekawą rzeczą, że apostoł Paweł to tak wyraźnie głosi. Ja muszę powiedzieć, że miał niesamowite objawienie. Pamiętacie, 3 lata był w Arabii, na pustyni po swoim nawróceniu. Później był w Tarsie przez wiele, wiele lat. Bóg dawał mu niesamowite, on mówi przecież, że był w zachwyceniu do trzeciego nieba. Miał niesamowite objawienie, i z taką odwagą, i z taką świadomością głosi tą prawdę, a ma przeciwko sobie wielu, właściwie Żydów, którzy mieli tak potężną tradycję przekonania. I wręcz, to jest ciekawe, w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że uważano go, że on w ogóle nie respektuje zakonu. Jak Żyd? Co apostoł Paweł tutaj zwalcza? Mówi tak, ja nie chcę, żeby Żyd stawał się poganinem. Niech Żyd zachowuje te przepisy, które powinien zachowywać. Niech nawet się obrzezuje. Bo patrzcie, do Dziejów Apostolskich, do 21 rozdziału, tam zarzucają mu i też mówią apostołowie w Jerozolimie, kiedy wraca z trzeciej podróży misyjnej, oni mu tutaj tak mówią. Nazajutrz zaś poszedł Paweł, od 18 wiersza, 21 rozdział Dziejów. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Jaka jest różnica? Czy Żyd miał zostawić zakon? Paweł mówi, nie o to mi chodzi. Ale jeżeli Żyd będzie uważał, że usprawiedliwienie jest z zakonu, jest przez obrzezanie, wtedy wypiera się Chrystusa. Ale kiedy uważa, że usprawiedliwiony jest przez tylko dzieło Chrystusa, niech nadal praktykuje pewne rzeczy, które należą jakby do jego tożsamości. A więc Żyd nie musi porzucać swojego żydostwa. Nie musi zapierać się swojego obrzezania, które stanowi o jego żydostwie narodowości. Ale nie może pokładać nadziei na usprawiedliwienie w obrzezaniu i w przepisach zakonu. Z kolei poganin nie musi stawać się Żydem, zostać obrzezany i przestrzegać przepisów zakonu, aby zostać usprawiedliwiony. I myślę, że to jest jasne, prawda? Więcej wam powiem. Popatrzmy dalej. Co czytamy tu u Pawła? Widzisz, że wszyscy trzymają się zakonu. Jakub, który napisał list, brat pański, który był w gronie apostolskim, bardzo mocno podkreślał kwestię zakonu. A więc tak mocno oni byli z tym związani. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzyzywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyć z głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakon. Ciekawa rzecz. Tutaj pisze tak mocno w liście do Galacjan, a tutaj on poddaje się wskazówkom braci i według zakonu, on to nie pierwszy raz czyni. Bo także czytamy w innym miejscu, że on, gdzieś to znajdę, że on już wcześniej też uczynił te śluby Nazaretu, dał się ostrzyc według właśnie zakonu, a więc on praktykował pewne rzeczy. Miałem to miejsce. Chciałbym wam go jeszcze odnaleźć. Ale tu powinno być ok, dzięki Romanie. Tak, a Paweł przybywał tam jeszcze, przebywał w Koryncie podczas drugiej podróży, dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nimi i tak dalej. A wraz z nim Pryscyla i Akwila w Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I tu mamy odniesienie do 4 Mojżeszowej 6 rozdziału. Przeczytajcie, tam jest cały przepis o Nazarejczykach, o ślubach Nazaretu. A więc widzimy, że on nie wypiera się żydostwa. On walczy tylko z fałszywą nauką, która by kwestionowała odkupienie, które jest w Chrystusie i tylko w Chrystusie. Prawda, że nie jest to uzależnione od tych przepisów zakonu, czy też od obrzezania. Popatrzcie jeszcze do 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, wiersz 3. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, wiersz 3. Paweł chciał, aby ten, chodzi o Tymoteusza, udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A więc on sam dokonał obrzezania, ale nie w tym przekonaniu, że czyni to, że to jest warunek zbawienia dla Tymoteusza, tylko dlatego, żeby Żydzi nie mieli tutaj żadnego punktu zaczepienia i według zakonu obrzezał go, bo przecież miał do tego prawo, bo był synem Żydówki. Prawda? A więc był Żydem, a więc powinien zostać obrzezany według zakonu. A więc Paweł nie mówi, niech Żyd przestanie być Żydem. Nie, on tylko mówi tak, Żyd jest usprawiedliwiony z łaski, jak to list do Rzymian mówi, gdzieś sobie to zapisałem, z łaski, przez wiarę, jak znajdę to wam, chyba 3 rozdział listu do Rzymian. Tam jest takie dwa stwierdzenia. 3 rozdział. O tak, 30 wiersz 3 rozdziału listu do Rzymian. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, czyli Żydów, a nie obrzezanych przez wiarę. Tych na podstawie wiary, a tych przez wiarę. Chodzi, jedni i drudzy muszą uwierzyć w Chrystusa. Tak więc mamy czasami taki obraz, że Paweł jakby, i tak też często rozumiano go współcześnie, że on mówi, niech Żyd przestanie być Żydem. Nie, niech zachowa swoją Żydę, ale niech wie jedno, że usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie w Chrystusie i przez ofiarę Jezusa Chrystusa. A więc Paweł ma niesamowite objawienie, niesamowitą odwagę, ma przeciwko sobie praktycznie tak wielu ludzi, nawet apostołowie Chrystusa do końca tego nie widzieli tak, jak on to widział, tak jak miał objawione i bali się, czy też może, chociaż nie, bo oni tutaj mówią wyraźnie, żeby nie myślano, że ty nauczasz przeciwko zakonowi w tym znaczeniu, że już w ogóle nie powinni Żydzi zachowywać zakonu. Oczywiście te przepisy, które powinni, niech zachowują, ale na pewno nie będą zachowywać przepisów, które dotyczą ofiar za grzech i tak dalej, bo to wszystko już zostało zapłacone, dokonane, już nie ma potrzeby. Wiecie, dlatego myślę, że Pan Bóg dopuścił do tego, że świątynia też została zburzona, żeby ten stary porządek, który już przestał być aktualny, został odłożony na bok, bo już nie było potrzeby. Świątynia, zasłona świątyni się rozdarła, wejście do miejsca najświętszego przed oblicze jest dane darmo z łaski dla każdego człowieka, i Greka, i Żyda. I Żyda w pierwszej kolejności, i poganina, czyli nas. A więc pomyśl o sobie. Jesteś synem Abrahama, córką Abrahama. Nie według ciała, ale przez wiarę. A jeśli przez ciało, to Chrystusa, i w Chrystusie mamy tutaj swoje korzenie. A więc jest to coś niesamowitego, co Bóg z nami dokonał. I Paweł tam idzie dalej i głębiej, ale o tym będziemy rozmawiać dalej, później rozmyśleć nad tym fragmentem Bożego Słowa.